Często się używa teraz takiego hasła rodzić po ludzku. Powstała nawet specjalna fundacja, która dba o to, żeby kobiety rodziły po ludzku. Co to w Waszym odczuciu oznacza rodzić po ludzku?
Przede wszystkim należy zwracać uwagę na potrzeby kobiety rodzącej, bo one są bardzo indywidualne i to takie indywidualne podejście do tej kobiety przede wszystkim. No i oczywiście nie sprowadzenie tego porodu tylko i wyłącznie do czynności medycznych związanych z porodem w szpitalu, tylko w sposób naturalny, taki, jaki kobieta by chciała.
Jednak gdyby to rzeczywiście była taka naturalna rzecz, to kobiety nie przychodziłyby z tym do szpitala.
Ja myślę, że w naszych warunkach akurat, u nas w kraju nie ma chyba takiej możliwości, żeby kobiety rodziły bezpiecznie w domach. Jest to jednak bardzo duże wyzwanie i każdy poród jest inny, nieprzewidywalny, bardzo indywidualne podejście do każdej pacjentki musi być. Dlatego też myślę, że bezpieczniej jest w szpitalu, ale oczywiście warunki domowe mogą być przeniesione tutaj do placówki. To jest kwestia personelu, który pracuje, kwestia zaangażowania tego personelu, jak i również potrzeb kobiety, która powinna te potrzeby wyrażać głośno.
Kobieta musi przede wszystkim wiedzieć o tym, że może te potrzeby wyrażać, bo niektóre ciężarne przychodzą do szpitala i mają taką myśl w głowie, że przecież i tak lekarz czy położna, ktoś, kto z nimi jest, wie na pewno lepiej, co jest dla niej dobre.
No tak, ale większość pacjentek jest bardzo dobrze wyedukowanych, dużo wiedzą, czego mogą się spodziewać, czego mogą wymagać i tak naprawdę, jeżeli opowie o swoich oczekiwaniach, to jesteśmy tutaj, myślę, jako personel sprostać, aczkolwiek czasami jest bardzo trudno, bo każda pacjentka indywidualny przypadek, każda by chciała jak najlepiej, a czasami nie wszystko da się zrealizować.
Kobiety piszą tak zwane plany porodu. Mogą dostarczyć taki plan porodu. Co to takiego jest?
Plany porodu są tutaj jak najbardziej dostępne. Plan porodu w formie papierowej, ale warto też taki plan porodu sobie, myślę, utworzyć w głowie i przedstawić go albo w formie pisemnej, albo w formie ustnej. Jak najbardziej są to oczekiwania względem porodu i powinny być zrealizowane.
Bo nie jest to plan minuta po minucie oczywiście.
Czas nie jest wyszczególniony, ale wszystko, co kobieta by chciała w trakcie porodu osiągnąć, jest w nim zawarte.
Plan porodu to tak naprawdę kobieta powinna z położną swoją bądź z lekarzem stworzyć sobie taki dokument, z którym udaje się do szpitala. Dużo łatwiej będzie również personelowi, który będzie opiekował się tą kobietą rodzącą na sali porodowej, czyli tutaj położnej, współpracować, bo będzie wiedziała, jakie są oczekiwania. Oczekiwania w pierwszej kolejności co do miejsca porodu i myślę, że warto by było zastanowić się nad tym, w której placówce chcemy rodzić. Następnie co do naszego porodu, jakbyśmy chciały, żeby on wyglądał. Oczywiście nie jesteśmy w 100% w stanie się do niego przygotować, bo nie wiemy, w jaki sposób nasze ciało, nasz organizm zareaguje chociażby na ból porodowy. Natomiast jesteśmy w stanie sobie w jakiś sposób to wymyśleć i ułożyć w tym planie porodu. I staramy się w szpitalach trzymać tego planu porodu nie tylko na czas trwania, ale również okres poporodowy jest bardzo ważny, co często kobiety pomijają. Uważałem, że poród najważniejsze wydarzenie, owszem, zgadzam się z tym, natomiast bardzo ważną kwestią są również te pierwsze godziny, pierwsze dni po porodzie, które spędzają na oddziałach położniczych. I to też jest ujęte w planie porodowym. Jak ona by chciała, taka kobieta, żeby wyglądały te pierwsze dni? Czy chciałaby przebywać z maluchem? Czy oczekuje jakiegoś wsparcia typowo związanego chociażby z laktacją? I takie typowo szczegółowe informacje.
Są też takie punkty związane na przykład ze znieczuleniem. Ale to czasami bywa tak, że tworzymy sobie jakiś plan, a potem przychodzi ból i zmieniamy decyzję. Jak w takim razie mają się te plany porodu wobec tego, co kobieta na bieżąco chciałaby ewentualnie zmienić?
Ja myślę, że jeżeli plan porodu jest ułożony przez pacjentkę, to ona go szczegółowo się trzyma. Jeżeli nie ona, to jest osoba, z którą na przykład rodzi, jest to mąż, partner, który też jakby pilnuje tego, aby jeżeli chciała znieczulenie, to żeby ono zostało tutaj wykonane. Myślę, że są na tyle czujni w takich sytuacjach, aczkolwiek czasami bardzo wyczerpane są kobiety. Ale są, myślę, kwestie do zrealizowania.
W jaki sposób panie by oceniły sytuację w Polsce, taką ogólną sytuację? Czy w naszych warunkach rzeczywiście zdarza się, że lekarze, czy też położne narzucają swoje zdanie i swoje decyzje kobietom, które właśnie rodzą?
Myślę, że narzucanie to jest jedna kwestia, ale kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli decyzja lekarza położnej jest na tyle poważna, to myślę, że wiąże się to z tym, żeby maluch w jak najlepszym stanie się urodził i poród odbył się w sposób bezpieczny. Są kobiety oczywiście, które się sprzeciwiają, ale często wynika to może z niewiedzy.
Co w takim razie robić? No bo to jest takie rozdarcie. Tutaj z jednej strony kobieta chce na przykład odbyć poród bez znieczulenia i żeby, broń Boże, nie było cesarskiego cięcia. a nagle okazuje się, że to wszystko wychodzi inaczej.
Cięcie cesarskie, jeżeli jest wykonywane, to jest wykonywane w razie konieczności, bo każdy poród fizjologiczny może się zakończyć cięciem cesarskim. Dąży się do tego, aby ten poród odbył się w sposób naturalny, ale jeżeli sytuacja w danej chwili zmusza do odbycia porodu drogą zabiegową, to myślę, że tu nie ma nad czym się zastanawiać, tak? Pacjentka myślę, że po czasie dochodzi do wniosku, że no tak po prostu musiało być.
Jeśli już jesteśmy przy tych polskich warunkach, tak bym to określiła, w jaki sposób traktowane są zwykle kobiety na salach porodowych?
Ja myślę, że w sposób taki, jaki są w większości ich oczekiwania. Personel jednak wychodzi naprzeciw kobiecie i stara się sprostać jej oczekiwaniom. Stąd właśnie chociażby te plany porodowe, stąd rozmowy z położną na sali porodowej przy przyjęciu tej pacjentki na salę, jakie są jej oczekiwania, czego ona oczekuje. I tutaj głównie myślę, że bardzo dużą rolę odgrywa otwartość pacjentki, która przychodzi na salę porodową. Bo jeżeli jest zburzona ta bariera pacjent, personel medyczny, wtedy dużo łatwiej się naprawdę współpracuje. Kobiety nauczyły się mówić i ta sytuacja z roku na rok, z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsza.
To musi być taki wzajemny szacunek.
Oczywiście. Tutaj wzajemny szacunek, wzajemne zrozumienie i współpraca.
Często jednak słyszymy o takich przypadkach, kiedy chociażby położne mówią, czemu tak się drzesz? Przecież nie ty pierwsza rodzisz. Skąd się biorą w takim razie takie rzeczy?
Ja myślę, że to jest jakieś stare przypowieści, które gdzieś tam kiedyś były zasłyszane i to jest przekazywane. Tak samo jak niektóre kobiety słuchają, jak pacjentki rodzą po 2-3 dni. Wiemy z doświadczenia własnego i z obserwacji, że no poród 2-3 dni jednak nie trwa, trwa kilkanaście godzin. Stąd i tutaj pewnie z zamierzchłych czasów, które już gdzieś tam odeszły w zapomnienie.
Ale można krzyczeć. I wróćmy jeszcze do rzeczy, które kobieta może robić.
Krzyczeć można, tylko pytanie, czy trzeba krzyczeć, tak? Czy to w czymś pomaga? Jeżeli kobieta w taki sposób się relaksuje, bardzo proszę. Ale często bywa tak, że poprzez krzyk traci siłę, traci energię i wtedy jest zmęczona, tak? Więc jakby to też decyzja pacjentki.
I jeśli już mówimy o takich rzeczach, które kobieta może robić podczas porodu, to jest jeszcze chociażby jedzenie i picie i to jest zaskakujące, prawda?
Tak, do tej pory jednak było podejście takie, że przy porodzie nie powinno się jeść, nie powinno się pić i jednak w większości placówek jeszcze to jest przestrzegane. Natomiast rzeczywiście pomału zaczyna się od tego odchodzić. Już ta woda mineralna na sali porodowej w trakcie porodu jest dozwolona chyba wszędzie.
I to było czymś uzasadnione, że nie można jeść?
Było uzasadnione chociażby tym, że każdy poród, tak jak wcześniej koleżanka wspominała, może zakończyć się drogą cięcia cesarskiego i ze względu na to, że jest to operacja, ten żołądek nie powinien być wypełniony. W tej chwili też mamy troszeczkę inne metody znieczulania pacjentek. Parę lat temu jeszcze stosowało się znieczulenie ogólne, po którym występowały torsje i to była główna przyczyna tego, żeby nie spożywać tych posiłków.
Co jeszcze kobiety mogą?
Mogą stosować wszelkiego rodzaju metody łagodzenia bólu, niefarmakologiczne, te, które dostosują do siebie. Więc tutaj atmosfera na sali porodowej, bardzo ważna. Atmosfera ogólna, czyli jakieś przygaszone światła, delikatne, ciche dźwięki muzyki, która kobietę relaksuje. Można wprowadzić aromoterapię, czyli jakieś olejki, jakieś masaże. Wszelkiego rodzaju metody związane z ruchem, czyli pionizacja tej pacjentki, wykorzystywanie ruchu, wykorzystywanie wszelkiego rodzaju sprzętu, który jest dostępny na większości sal porodowych, chociażby piłka, worek Sako. Z tego można korzystać praktycznie bez ograniczeń, chyba że są jakieś wskazania medyczne do tego, żeby kobieta leżała, była pod stałym nadzorem, ale to naprawdę jest bardzo duża rzadkość.
No i teraz jeszcze takie pytanie, skąd kobieta ma o tych swoich prawach wiedzieć? Jeżeli na przykład nie chodzi do szkoły rodzenia, skąd taką wiedzę czerpać?
Myślę, że największe źródło informacji to jest internet. Zawsze może spotkać się z położną, która pracuje w poradni, którą wybiera do patronaży dla swojego maluszka. Ale jednak większość kobiet korzysta z edukacji przedporodowych, jak również szkół rodzenia.
Wyjaśnijmy jeszcze, czym jest ten patronaż?
Patronaż są to wizyty po porodzie, jak również przed porodem, jest to edukacja przedporodowa. W edukacji przedporodowej omawiamy wszystko, co się dzieje w trakcie porodu, po porodzie z maluszkiem, jak się tutaj nim zajmować, a patronaże są to wizyty położnej po porodzie u mamy, u dziecka, czyli pokazanie mamie, jak radzić sobie z maluchem, jak go kąpać, jak przewijać, jak prawidłowo karmić, jeżeli kobieta się decyduje na karmienie piersią.
Takie wizyty czekają każdą mamę po porodzie?
Każdą mamę, jest tych wizyt maksymalnie 6 do 8 tygodnia życia i każda położna tutaj jak najbardziej na takie wizyty chodzi do pacjentki.
Ale wygląda to tak, że wcześniej kobieta, jeszcze najlepiej w ciąży, musi się zgłosić do poradni, którą wybiera.
Dobrze by było, żeby się zgłosiła celem poznania chociażby położnej. Często jest tak, że jeżeli jest to edukacja przedporodowa, jest to kontynuacja tej znajomości również po porodzie w patronażach.